Chciałbym, żebyśmy przeszli do rozważania Słowa Bożego. I wiecie, kiedy tak się przygotowywałem i pomyślałem sobie, będziemy oczywiście rozważać Słowo Boże, jest to rzecz, sprawa bardzo ekscytująca, że możemy rozważać Słowo Boże, że możemy poznawać to, co Bóg do nas mówi. I tak sobie wyobrażałem, kiedy powiem, będziemy rozważać Słowo Boże, tak widziałem, tak jak właśnie teraz jest, twarze uśmiechnięte, jesteście przygotowani. Ilu z was jest gotowy na to, żeby słuchać Słowa Bożego? Amen. Wiecie, Słowo Boże jest niezbędne, jest niesamowite. Każdy z nas potrzebuje Słowa. W Słowie Bożym jest życie. Amen. Są momenty w naszym życiu, kiedy wydaje nam się, że jest tak ciężko, że jest tak trudno. Chcę cię zachęcić do tego, żebyś wzięła w rękę Słowo Boże i zaczęła czytać. Chcę cię zachęcić, żebyś wziął Słowo Boże w swoje ręce i zaczął czytać. Dlatego, że Słowo Boże ciebie będzie w stanie podnieść, zachęcić. I wiecie, kiedy Słowo Boże zachęca, to nie jest coś, co tylko jest takie chwilowe. To jest coś, co jest trwałe. W Słowie Bożym jest moc i Słowo Boże jest trwałe. Ono nigdy nie przemija. Czy zgadzamy się z tym? Więc to, co jest napisane w Słowie Bożym, jest trwałe. Jeżeli chcesz mieć trwałe życie, rzeczy, które są trwałe w twoim życiu, czytaj Słowo Boże, dlatego że ono jest trwałe. Czy możesz się może zwrócić do swojego sąsiada czy sąsiadki i powiedz: Słowo Boże jest trwałe? I nie mogę się doczekać, co Bóg będzie dzisiaj do mnie mówił. Widzę, niektórzy z was to zrobili, a niektórzy sami do siebie mówili. Ale to też jest dobre, dlatego że czasami my musimy sobie powiedzieć pewne rzeczy. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj zakończyli już taki krótki cykl rozważań, kazań na temat uczniostwa, kim jesteśmy jako uczniowie Pana Jezusa Chrystusa. Wiecie, cieszę się, że jesteście tak podekscytowani tym, że będziemy słuchać Słowa Bożego i moją modlitwą jest, żeby Pan Jezus Chrystus sam przemawiał, żeby to nie były moje słowa czy coś, co ja przygotowałem, tylko coś, co Pan Jezus dla nas na tą chwilę, na ten dany moment dla nas ma. Jest to bardzo ważne, jest to bardzo istotne, dlatego że spotykamy się tutaj nie tylko dlatego, że po prostu mamy to w informatorze, nie spotykamy się tutaj tylko dlatego, że po prostu mamy taką tradycję, ale spotykamy się tutaj dlatego, że spotykamy się z żywym Bogiem. Jest to Bóg, który jest tak naprawdę zainteresowany twoim życiem, przez co przechodzisz i twój stan, tym, kim jesteś. Może teraz w to nie wierzysz i może nawet słowa, które ja będę mówić, to jeżeli czasami słowa nas nie mogą przekonać, ale wiecie, kto przekonuje najlepiej? Duch Święty. Biblia mówi, że Duch Święty przekonuje o grzechu, przekonuje o naszej nieczystości. Duch Święty nas będzie przekonywać. I to jest moją modlitwą, żeby dzisiaj Duch Święty właśnie nas przekonywał. Każdy z nas potrzebuje tego przekonania Ducha Świętego. I żeby być przekonanym, myślę, że każdy z nas musi być na to przygotowany, czy może otworzyć swoje serce. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj, ty i ja, żebyśmy otwierali nasze serca. Świadomie. Świadomie otwierali nasze serca. Boże, przemawiaj do mnie. Boże, otwieram swój umysł, swoje serce na to, co ty dzisiaj będziesz miał do mnie do przekazania. Muszę wam powiedzieć, że to jest moje dzisiaj już drugie kazanie. A oczywiście nic nowego, prawda? Bo zawsze rano mówię kazanie i na polskim, ale również w tym tygodniu poprosił mnie kościół indonezyjski, nasi bracia i siostry, zielonoświątkowcy, którzy się spotkają o godzinie 4:00. Poprosili mnie, żebym dzisiaj również z nimi spędził czas i im usłużył, także chcę was prosić o modlitwę, dlatego że jest to istotne i ważne. Żeby Duch Święty działał. Więc dzisiaj o 4:00, kiedy już będziecie w domu, wspomnijcie i pomódlcie się. Myślę, że to mi bardzo pomoże. Chcę wam dzisiaj zadać takie pytanie i przejdę do sedna sprawy. Co jest najważniejsze w twoim życiu? Co jest tak naprawdę najważniejsze? I nie chciałbym, żebyśmy po prostu szybko z przyzwyczajenia coś odpowiadali, ale chciałbym, żebyśmy się zastanowili tak naprawdę. Co jest najważniejsze w moim życiu? Kim jest ta osoba, która jest najważniejsza w naszym życiu? Już podpowiadam, prawda? Ale myślę, że to jest istotne i myślę, że to jest ważne. Chciałbym dzisiaj mówić na temat, który może nie jest taki łatwy czy popularny. Wydaje mi się, że często na takie tematy mi się udaje mówić, ale chciałbym, żebyśmy zwrócili naszą uwagę na coś, co jest, myślę, coś, co będzie w przyszłości. Wiecie, co będzie w przyszłości? To, że pewnego dnia ty i ja staniemy przed Panem Jezusem Chrystusem i zdamy Jemu relację. Relację? Sprawozdanie. Staniemy przed Nim i powiemy: Panie Jezu, oto moje życie, oto wszystko, co zrobiłem, co powiedziałem, w co zainwestowałem mój czas, zainwestowałem moje siły. To są owoce mojego życia. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj zastanowili się, jakie te owoce będą. Dlatego, że oczywiście wiemy o tym, że jest tak łatwo wskoczyć w wir naszego codziennego życia i nie myśleć o życiu tak na dłuższą metę, tylko codziennie, prawda? Żeby tylko przeżyć, żeby tylko się udało, żeby tylko dożyć do jutra, żeby tylko ta sprawa, w której na przykład teraz jest, żeby się zmieniła, ale myślę, że powinniśmy popatrzeć na nasze życie tak na dłuższą metę. Jakie będą owoce mojego życia? Więc chciałbym, żebyśmy otworzyli nasze Biblię dzisiaj do Ewangelii Łukasza, 16 rozdział. Ewangelia Łukasza, 16 rozdział, od 1 do 9 wersetu. I będziemy czytać bardzo ciekawą przypowieść. Zatytułowałem dzisiejsze kazanie "Przywitanie w wiecznych przybytkach". Przywitanie w wiecznych przybytkach. W niebie. Jakie będzie twoje przywitanie w niebie? Jakie będzie moje przywitanie w niebie? Jak mnie przywitają? Kolejne pytanie może być takie, czy tym moim wiecznym przybytkiem będzie niebo? Tak? Więc musimy takie pytania sobie w życiu zadawać i jeżeli macie swoje Biblię, otwórzcie, a pewnie w ławkach również są, więc otwórzmy Biblię do Ewangelii Łukasza, 16 rozdział, od 1 do 9 wersetu. W sumie chciałbym przeczytać 9 werset z tłumaczenia, które może większość z was ma i czytamy z przekładu brytyjskiego i czytamy tak: a ja wam powiadam, zyskujcie sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości, aby gdy się skończy, przyjęli was do wiecznych przybytków. Wiem, że przeczytaliście już ten werset wiele razy i mam pytanie, czy zastanawialiście się, co on tak naprawdę znaczy? Ewangelia Łukasza oczywiście od pierwszego, teraz sobie przeczytamy i chciałbym przeczytać z przekładu Ewangeliczny Instytut Biblijny i czytamy tak. To jest przypowieść o nieuczciwym zarządcy. Następnie zwrócił się do uczniów. Tak. Pewien bogaty człowiek miał zarządcę, którego złośliwie oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Wezwał go zatem i powiedział: dlaczego takie rzeczy słyszę o tobie? Przedstaw mi sprawozdanie z twojej działalności, bo nie możesz już dłużej kierować gospodarstwem. Wtedy zarządca pomyślał sobie: co mam robić? Skoro mój pan odbiera mi urząd, do ciężkiej pracy sił już nie mam, a żebrania się wstydzę, ale wiem, co zrobię. I wpadł tutaj na pomysł. By mnie przyjęli do swoich domów, gdy już zostanę zdjęty ze stanowiska. I wezwał po kolei każdego z dłużników swojego pana. Pierwszego zapytał: ile jesteś dłużny mojemu panu? 100 baryłek oliwy, odpowiedział. Zarządca na to: bierz swoje pokwitowania, siadaj tu i czym prędzej pisz 50. Drugiego zapytał, a ty jaki masz dług? 100 korów pszenicy, odpowiedział. Zarządca na to, bierz swoje pokwitowania i pisz 80. I Pan pochwalił nieuczciwego zarządcę, że tak przezornie postąpił. Z tej historii wynika, że dzieci tego wieku, musimy tego uważnie słuchać, z tej historii wynika, że dzieci tego wieku bywają w stosunkach między sobą przezorniejsze niż dzieci światła. I 9 werset jest istotny, ważny. A ja wam powiadam, ja wam mówię, Jezus mówi, a ja wam mówię, znajdujcie, czy zjednujcie przyjaciół pieniędzmi niesprawiedliwego świata, aby gdy czas pieniądza przeminie, przyjęli was do wiecznych przybytków. Jest to bardzo interesujące, żebyśmy właśnie poznali tego, co to znaczy, że ktoś jest przezorny. Przezorny, definicja przezornego, sobie spisałem, rozważny w postępowaniu. Jest to osoba rozważna w postępowaniu, przewidujący następstwa, myślący o przyszłości. I słowo życia, również przekład, słowo życia pisze tak. Dobrze więc wam radzę. Znajdujcie sobie przyjaciół nawet przy pomocy dóbr materialnych i pieniędzy, aby mogli was przyjąć w niebiańskim domu, gdy zakończycie swoją ziemską pracę. Ciekawe słowa, prawda? Ciekawe słowa. I myślę, że tutaj ten tekst jest, widzimy, pomiędzy dwoma przypowieściami. I czytamy, tutaj jest ta przypowieść o właśnie tym bystrym, czy rozważnym, czy przezornym, przepraszam, przezornym menadżerem, czy tym zarządcą, a również przypowieścią o Łazarzu i tym bogaczu. Tak, znamy tą historię, kiedy dalej czytamy w tym rozdziale. I te dwie przypowieści, kiedy Jezus właśnie mówił, on przedstawia taki obraz i zawsze kiedy słyszymy, że Jezus przedstawia i mówi jakąś przypowieść, zawsze ta przypowieść ma jakiś cel. Ma jedną główną, bardzo istotną i ważną myśl. Każda przypowieść. Przypowieść jest to może taka krótka historia, tutaj ziemska, na ziemi, która ma zastosowanie wieczne. Kiedy czytamy te przypowieści, to nie tylko zastosowanie tej przypowieści jest tutaj ziemskie, ale również wieczne, czyli w naszej wieczności. I kiedy tak powierzchownie zaczniemy czytać i tak tylko przeczytamy i pomyślimy, to wielu ludzi popełniło błąd i myślą, że Jezus tutaj pochwalił tego nieuczciwego zarządcę. Że Jezus tak naprawdę pochwalił jego, ale tak w rzeczywistości nie jest. Jezus w 9 wersecie powiedział właśnie, a ja wam powiadam, znajdujcie przyjaciół pieniędzmi niesprawiedliwego świata, aby gdy czas pieniądza przeminie, przyjęli was do wiecznych przybytków. Jezus nas zachęca do tego, żebyśmy byli przezorni. Jezus nas zachęca do tego, żebyśmy byli ludźmi, którzy zastanawiają się i myślą nad naszą teraźniejszością i również naszą przyszłością. I tutaj, kiedy patrzymy na tą przypowieść, widzimy, że możemy przyrównać tego bogatego pana, tak, bogatego pana, możemy przyrównać w tej przypowieści do Boga. Tego zarządcę możemy przyrównać do nas, jak zarządzamy. Również jest mowa o dzieciach tego świata. Oczywiście możemy to przyrównać do ludzi, którzy patrzą na życie w sposób taki cielesny, w taki po prostu, że ja tutaj jestem na ziemi tylko na jakiś czas i się zakończy i więcej już mnie nie będzie i koniec. Również jest mowa o ludziach, czy o dzieciach światła. Są to osoby, które mają tą taką wieczną nadzieję, że ja pewnego dnia będę w wieczności, będę z Panem Jezusem Chrystusem. Mamy tą nadzieję. Więc chciałbym, żebyśmy teraz rozważyli znaczenie tej przypowieści. Co to znaczy? Żebyśmy odpakowali, żebyśmy odkryli to, co Pan Jezus Chrystus teraz do nas chce przemówić. Po pierwsze, myślę, że widzimy tutaj takie wyzwanie do samobadania. Żebyśmy sami siebie badali. Wiecie, są niektórym z nas jest łatwiej, czy łatwo samych siebie badać. Możemy siebie krytykować. I nie jest to dla nas takie ciężkie. A wiecie, że samokrytyka jest ważna, jest istotna, dlatego że musimy zewaluować, musimy przemyśleć, kim jesteśmy, co w życiu tak naprawdę jest wartościowe w naszym. Więc ta samoewaluacja czy samobadanie jest bardzo, bardzo istotne w naszym życiu. Dla niektórych z nas może jest to gorzej czy ciężko robić, dlatego że może mieliśmy złe jakieś przeżycia w życiu. Ktoś nas po prostu krytykował i to nie było Boże, to nie było mądre, to nie było dobre, a wręcz to nawet bolało. Niektórzy z nas mają z tym problemy. Niektórym jest łatwo, niektórym jest gorzej, ale każdy z nas powinien, musimy, to jest istotne, żebyśmy badali własne życie, żebyśmy badali własne serca i nasze umysły. Po pierwsze, są pewne fakty, które musimy tutaj rozpoznać i musimy odpowiednio do tego się ustosunkować. Po pierwsze, widzimy tutaj z tej przypowieści, że Bóg jest właścicielem wszystkiego. Czy zgadzamy się z tym? Bóg jest właścicielem wszystkiego. Bóg jest moim właścicielem. Ja należę do Boga. To, co mam, to, co robię, moja rodzina, moja żona, moje dzieci, wszystko należy do mojego Boga. I kiedy odkryjemy tą prawdę, to słuchajcie, całkowicie inaczej nasze życie będzie wyglądać, dlatego że nasze priorytety będą całkiem inne. Bóg jest właścicielem wszystkiego. Cała ziemia należy do Pana Jezusa Chrystusa. To, co widzisz, to, co mamy, myśmy kupili ten budynek i możemy sobie myśleć, tak, to do nas należy, okej. Tak naprawdę to należy do Pana Jezusa Chrystusa. To wszystko należy do Boga. Ten świat, miasto, wszystko, On to stworzył i to do Niego należy. I ci, którzy żyją w tym świecie i wszystko, co jest nam w tym świecie, należy do Boga. Dlaczego? Dlatego, że On to wszystko stworzył. Czyż nie jest tak? On to wszystko stworzył, a nie tylko On to stworzył i zostawił, ale On to cały czas podtrzymuje, On pomaga dla swojego stworzenia. Więc dlatego powinniśmy wyznać to i wiedzieć, że Pan jest moim właścicielem, Pan jest właścicielem wszystkiego. Myślę, że od początku czasu, od początku stworzenia, diabeł chciał się wkraść i chciał, żeby ludzie jakoś odebrali tą własność Bogu. Żeby ludzie sobie myśleli, o, ja do czegoś dojdę, ja coś zrobię, ja coś po prostu osiągnę w swoim życiu. Musimy wiedzieć o tym, że jesteśmy powiernikami, czy nawet się dowiedziałem, że po polsku, no oczywiście jest takie słowo, jesteśmy powiernikami, czy stewardami, czy menadżerami, już teraz w naszym polskim języku też się mówi, jesteśmy menadżerami tego wszystkiego, co Bóg nam w nasze ręce tutaj na tej ziemi dał. A to jest bardzo istotne, żeby to rozumieć, dlatego że zmienia to w ogóle nasz światopogląd. Że to, co mam, to kim jestem, należy do Pana Jezusa Chrystusa, a On mi tylko to powierzył. Ja jestem menadżerem tego wszystkiego. Jestem menadżerem tego, co Bóg mi dał. A co mi Bóg dał? Bóg mi dał czas. Więc czas nie jest czymś takim, o po prostu mam jego tak dużo i wiele ludzi tak mówi, tak, że no co mam, co jest darmowe? No czas, tak? Mamy czas, mamy jego dużo i wiecie, ale tak naprawdę czas jest darem. Twój czas, twoje życie jest darem. Wykorzystywanie tego daru w odpowiedni Boży sposób jest niesamowicie ważne w naszym życiu. Zbyt wiele razy, zbyt wiele czasu po prostu marnujemy na rzeczy, które tak naprawdę do naszego wiecznego przybytku się nie przyczyniają. A wręcz może przyczyniają tylko nie do tego dobrego przybytku. Tak? Więc musimy być menadżerami i zarządcami naszego czasu w taki sposób, żeby to się Bogu podobało. Dlatego, że On nam powierzył ten czas. On nam dał ten czas. Więc należymy do Niego. Co nam innego dał? Bóg nam dał talenty. Każdy z nas. Każdy z nas. I może wydaje nam się, że jesteśmy może czasami skromni i nawet za bardzo skromni, mówili, no ja nie mam żadnego talentu. Bo może myślisz, o, chciałbym śpiewać, czy chciałbym coś takiego robić, co, gdzie wszyscy by widzieli, to już jest jako talent. Nie, to nie jest prawda. Bóg każdemu z nas dał talent. Talent, który On chce, żebyśmy Jego rozwijali, żebyśmy byli tymi dobrymi szafarzami, żebyśmy byli menadżerami tych talentów. Więc chcę Ci zadać dzisiaj proste, ale ważne, istotne i takie trudne pytanie. Co Ty robisz ze swoim talentem? Co Ty robisz z tym, co Ci Bóg powierzył? A każdemu z nas On dał talent. Powiem nawet więcej, że On dał Tobie talent taki, którego mi nie dał. Ja bym chciał mieć taki talent, jaki Ty masz. Ja bym chciał mieć taki talent, dlatego że może wiele ludzi dookoła Ciebie nawet nie wie, że Ty masz ten talent. Zgadzacie się z tym, że często ukrywamy te talenty i nikomu nie mówimy i wiemy, że mamy te talenty. Nie używamy tych talentów na chwałę Bożą, ale te talenty są w nas. I kiedyś prawda jest taka, że staniemy przed Panem Jezusem i powiemy, Boże, to jest moje życie. Zobacz, to są owoce mojego życia. A Pan powie, wiesz, tak naprawdę to nikt nie wiedział o Twoim talencie, ale ja Ci go dałem, ja wiem, że Ty jego masz. Co Ty zrobiłeś tym talentem? Jest to bardzo proste pytanie, ale jest to istotne i takie ciężkie pytanie. Mam nadzieję, że to jest łatwe dla nas pytanie. Że odpowiedź jest łatwa, ale często musimy sobie zdać z tego sprawę, że Bóg nam dał te dary i ten talent, żebyśmy błogosławili innych, żebyśmy odpowiedzialnie postępowali w naszym życiu. Jesteśmy powiernikami wartości, wartościowych rzeczy, które są w naszym życiu. Jeżeli jesteś mężem, Bóg ci powierzył piękną osobę, którą masz. Jedną z najbardziej wartościowych, nie wiem, teraz już nie mogę powiedzieć rzeczy, ale z największych wartości tutaj na tej ziemi, tak? Twoja żona. Chciałbym, żebyśmy każdy i myślę, każdy z nas zawalamy czasami w tym wszystkim, tak? Bo możemy być jeszcze lepszymi mężami. A chciałbym, żebyśmy zawsze pamiętali, czy jak najczęściej pamiętali o tym, żebyśmy byli jak najlepszymi mężami. Moja żona tak mi pokazuje. Czyli chyba się zgadza z tym, co mówię. Jeżeli jesteś żoną, obróć sobie to w drugą stronę, tak? Bóg ci dał, nie wiem, czy w to wierzysz, może nie wierzysz, ale chcę, żebyś to w to uwierzyła, najlepszą osobę dla Ciebie tutaj na tej ziemi. Chcę Ci powiedzieć, że nie ma lepszej osoby dla Ciebie męża, czy dla Ciebie żony. Nie ma! Powoli te amen się zbierają, słuchajcie. Więc musimy być dobrymi szafarzami, musimy, dlatego że Bóg nam to dał w nasze prowadzenie. W takiej, naprawdę już, jak patrzymy na nasze życie, jest to coś, co Bóg nam oczywiście powierzył nam to, żebyśmy byli menadżerami i chcę, żebyśmy byli dobrymi szafarzami naszego czasu. Może znajdziesz coś w swoim życiu, że widzisz, że o, mógłbym coś lepiej zrobić w jednej czy w drugiej jakiejś może dziedzinie mojego życia. Coś niewłaściwie zrobiłem, czy może jakieś niewłaściwe zarządzanie w moim życiu czymś, czasem, czy talentami, czy pieniędzmi. Kochani, zawsze jest dobry czas dzisiaj, żeby to naprawić. Nigdy nie jest za późno. Musimy o tym pamiętać. Nigdy nie jest za późno, żeby stać się dobrym szafarzem, czy dobrym menadżerem, czy powiernikiem tego, co Bóg mi dał, Bóg ciebie kocha, pomimo twoich niedociągnięć. I dzisiaj już nie wiem, kto się modlił i powiedział, że nawet kiedy byliśmy grzesznikami, już nas Bóg ukocha. Już Bóg miał dla nas plan. Także wiemy, że Bóg ciebie kocha i już ci przebaczył. I chce ci przebaczyć. Po drugie, jest takie wezwanie do szczerego porównania. Musimy to zrobić. Myślę, że w naszym życiu często musimy takie szczere zewaluowanie naszego życia przeprowadzić. Kim są dzieci tego wieku? Biblia mówi, dzieci tego wieku, tego świata czy tego wieku. Więc Jezus tutaj mówi o mężczyznach, kobietach, którzy myślą, że są stworzeniem tylko tego czasu na ten czas i więcej nic. Więc kiedy on o nich mówi, to są ludzie, którzy myślą, że to, co robią, tylko ma wpływ na to ich życie tutaj, na tej ziemi. Tak? I wiele decyzji, które podejmują, są to decyzje takie nawet egoistyczne, czy decyzje, które tylko muszą spowodować, że mi się polepszy, że po prostu mi jakoś troszeczkę lepiej będzie. I widzimy takie osoby. Tak? Toronto jest pięknym miastem. Jest tak dużo ludzi, na przykład biznesu, którzy rzucają się w wir świata biznesu. I chciałbym, żebyśmy popatrzyli, czy nawet zastanowili się, jakie są cechy takich ludzi. Tacy ludzie nie mają żadnych ograniczeń co do ich ziemskich ambicji. Jeżeli ma ambicje, to za wszelką cenę on chce to osiągnąć, tak? On wszystko zrobi. Również tacy ludzie może nie dysponują w jakiś taki sposób, może inni by powiedzieli, racjonalni swoimi siłami. Dlaczego? Dlatego, że nie planują, troszeczkę rozłożę moje siły. Nie, rzucają się w wir, żeby odnieść sukces, żeby to im wyszło. Również jest takie całkowite, oni całkowicie oddają się i poświęcają swój czas na zabezpieczenie swoich tutaj ziemskich celów, żeby zabezpieczyć coś dla siebie. Oni również nie liczą się z kosztami. Jeżeli coś trzeba zrobić, jeżeli coś chcę osiągnąć, to nawet jeżeli to mnie będzie kosztowało moje małżeństwo, czy nawet jeżeli mnie to będzie kosztowało moją rodzinę, to ja to muszę osiągnąć. I ludzie często tak postępują. Po prostu jest to coś, co po prostu się rzucają, nawet spekulują, że coś im ma wyjść, jakiś cel sobie zakładają i za wszelką cenę chcą ten cel osiągnąć. Są zawsze gotowi do skorzystania z okazji czy jakiejś okoliczności, które obiecują jakiś zysk, jakiś lepszy byt. Zawsze dążą do sukcesu w wybranych przez nich jakichś tam przedsięwzięciach. Są ludzie ambicji. Wiecie, chciałbym, żebyśmy zdrowo popatrzyli na to, dlatego że chciałbym teraz powiedzieć, czy przyrównać dzieci światła do dzieci tego świata. I chciałbym, żebyśmy to dobrze zrozumieli, dlatego że Jezus tutaj oczywiście mówi o tych, którzy całkowicie swoją wiarę złożyli u stóp Jezusa Chrystusa. Chcą Jemu służyć bez granic. Czyż tak nie jest? Bez granic. Tylko szybko się zgadzamy i szybko mówimy, Panie, ja chcę Ci służyć bez granic. Ale jeżeli tak troszeczkę zwolnimy, każdy z nas ma rzeczy, które gdzieś tam w naszym życiu są jakieś pewne granice. Ile chcę, ile mogę, ile jestem w stanie zrobić dla Królestwa Bożego. Chcemy to robić bez granic. Chcemy, żeby to... I oczywiście wiemy, co się tak naprawdę liczy. Czy tutaj to ziemskie życie, czy życie w wiecznych przybytkach. Życie w wiecznych przybytkach. Jest to sztuką w życiu, żeby znaleźć balans, żeby znaleźć rytm w twoim życiu i możesz ten balans znaleźć i ten rytm znaleźć tylko przy pomocy Jezusa Chrystusa. I chciałbym, żebyśmy zadali sobie takie może cięższe pytania, jeżeli chodzi o dzieci światła, bo często mówimy tak, że tak nam jest łatwo, my dla Boga wszystko zrobimy. I jest to doskonałe, jest to piękne, może nie doskonałe, jest to dobre i jest to piękne. Ale chciałbym, żebyśmy zadali sobie takie pytania, czy Czy ograniczamy nasze duchowe aspiracje w zdobywaniu ludzi dla Jezusa Chrystusa? Czy ograniczamy często to, co robimy dla Boga? Bo mówimy, nie mam na to czasu. Nie mogę. Może nie jesteśmy w stanie i nawet nie odważamy się tego wyrazić naszymi ustami, ale naszymi czynami my to mówimy. Bo nie jesteśmy w stanie wyrazić naszymi ustami, Boże, są ważniejsze sprawy w moim życiu niż Twoje królestwo. Jest to ciężko się do tego przyznać. Ale czasami naszymi czynami idziemy i robimy coś innego, co powinniśmy robić dla Jezusa Chrystusa, dla Jego Królestwa, bo jeżeli tak naprawdę mówimy, że Jego Królestwo i ten wieczny przybytek w niebie jest najważniejszy, więc to, co mówimy i to, co robimy, powinno się zazębiać. Czyż nie tak? Coraz mniej ludzi odpowiada tak. Chcę Was dzisiaj zachęcić. Nie chcę pogrążyć, nie chcę zasmucić, ale chcę, żebyśmy wszyscy stąd wyszli zachęceni. I w takim zamiarze chcę zadać drugie ciężkie pytanie. Czy staramy się oszczędzać naszą energię w służbie Bogu? Czy w ewangelizowaniu świata? Tak po prostu po najmniejszej linii oporu. Chciałbym, żebyśmy zewaluowali, żebyśmy zbadali nasze życie. Kolejne takie ciężkie pytanie jest, czy mamy ograniczony czas na sprawy duchowe? Czy ograniczamy ten czas? Jeszcze raz, nie chcę nas zasmucić i pognębić, ale chciałbym, żebyśmy tak zdrowo popatrzyli na to. I ja sobie zdaję sprawę z tego. Może ktoś powie, o pastorze, tobie jest łatwo mówić, bo jesteś pastorem, a ja muszę iść i pracować w mojej pracy. Ale wiecie, Pan Bóg nas powołał do tego, żebyśmy byli Jego dziećmi, żebyśmy Jemu służyli tam, gdzie jesteśmy. Żebyśmy nie patrzyli, o, jeżeli ja bym miał, był takim człowiekiem, czy taką pracę miał, no ty możesz być najlepszym chrześcijaninem, jakim jesteś, robiąc to, co robisz. Musimy często się z tym pogodzić i musimy w tym wzrastać. Musimy to użyć do tego. Panie, użyj mnie. Jestem dobry w finansach. Panie, użyj mnie, żebym zrobił coś dla Twojego Królestwa, żeby Twoje Królestwo szło do przodu. Moim talentem, tym, kim jestem. Cokolwiek robisz, kimkolwiek jesteś, Bóg Cię do tego powołał. Nie zapominaj o tym. Czy jesteś czasami, czy jesteśmy skąpi z naszymi, to może no, nas zaboleć, z naszymi pieniędzmi. We wsparciu pracy Pana. Jeżeli chodzi o wsparcie pracy Pana, czy chcemy dla siebie zatrzymać? Jeszcze raz powracam do tego, czym rozpoczęliśmy. Jesteśmy szafarzami, jesteśmy menadżerami. Czyli to, co mamy, to, kim jesteśmy, to pochodzi od naszego Pana Boga, tak? Bo nie mielibyśmy nic, gdyby Bóg nam tego nie dał. A jeżeli On chce i pragnie, słuchajcie, dajcie mi część tego. Czy jest to za dużo? On może powiedzieć, słuchajcie, ja chcę wszystko. I tak wiem, że wielu ludzi na tym świecie tak zrobiło. Pan powiedział, ja chcę wszystko. Bez żadnego jakichś problemów osoby oddały wszystko. Ja nie mówię tutaj, o wszystko oddali do kościoła. Nie. Tylko mówię, wszystko oddali dla Boga. To, co my mamy robić, mamy robić. To, co, z czego musimy się wywiązać. Ale są ludzie, którzy zostawili wszystko i pojechali do jakiegoś obcego kraju i zapomnieli, czy nawet nie dbają o swoją emeryturę, o rzeczy, kiedy będą za 20-40 lat, oddali się całkowicie Bogu. I nie wiem, może dzisiaj słyszysz to kazanie i słyszysz, że Duch Święty do Ciebie przemawia, bo może On już Ci to powiedział jakiś czas temu, żeby zainwestować w Jego pracę. Twoim czasem, Twoimi talentami, rzeczami, które mamy. Kochani, jest to tak bardzo istotne. Już za chwilkę będę kończył. Ale zanim skończę, chciałbym powiedzieć to, że czy wykorzystujemy każdą okazję, aby mówić o Jezusie Chrystusie ludziom, aby zapewnić posługę takiego miłosierdzia, że ich kochamy. Wiecie, tą Wigilię, którą będziemy robić, to jest właśnie to, na tym polega. Jest to idealny przykład tego, że wielu z nas w tamtym roku zrezygnowaliśmy z własnych jakichś ambicji, czy z własnych jakichś planów, tak? Byliśmy razem. Ja nie chcę tutaj wpłynąć jakoś negatywnie na nikogo. Chcemy, żeby wszyscy się zaangażowali, ale kochani, to jest właśnie to, o czym tutaj nawet ta przypowieść mówi. I myślę, że to było bardzo smutną rzeczą, kiedy Jezus zauważył to i powiedział pewne słowa, które może nam jest ciężko nawet je wysłuchać. Bo powiedział, że dzieci tego świata wykazują się nawet większą taką, tutaj jeszcze raz to przeczytam, tak? Zdjęty ze swego stanowienia. Historia ta wynika, że dzieci tego wieku bywają w stosunkach między sobą przezorniejsze niż dzieci światła. Jest to ciekawe, jest to smutne. Jest to czasami, czy może Jezus widział, że w niektórych rzeczach dzieci tego świata, czy może oni byli, przeczytaliśmy, co oni robią i do jakich momentów się posuwają, że za wszelką cenę chcą coś osiągnąć w swoim życiu. I my często jako chrześcijanie też mówimy: Boże, ja dla Ciebie wszystko zrobię. Chciałbym dla Ciebie wszystko, Boże, zrobić. Czasami jest tak, że widzimy, że ludzie nawet w tym świecie są poświęceni bardziej rzeczom tego świata niż dzieci światła są poświęceni dla Królestwa Bożego. I kiedy słyszę to, co Jezus powiedział, jest to takie, myślę, jest to smutne, że często ludzie tego świata są bardziej oddani dla tego świata i dla tego grzechu niż dzieci światła dla swojego Boga. Są bardziej pracowici nawet czasami w tym, co robią, niż dzieci światła w Królestwie Bożym. I tym już zakończam. Jest to wezwanie również, wezwanie do zdecydowanego takiego działania. Myślę, że wszystko to, co dziecko Boże robi, musi robić w takiej oczywiście niedoskonałości, ale jeżeli mogę to dobrze opisać, w wyborności, w znakomitości, czy jest takie słowo? Czyli to, co robimy, robimy naprawdę tak, jak najlepiej możemy. Żeby oddać się całkowicie temu, co Duch Boży robi. Więc jest potrzeba, takie wyzwanie na zdecydowane działanie. I dzieci światła mają prawo, tym jestem bardzo podekscytowany, mają prawo do czego? Dzieci światła, czyli dzieci, które kochają Boga i Jezusa Chrystusa, oddały się Jemu, mają prawo do wiecznego przybytku, do wiecznego domu. W przeciwieństwie do tymczasowego zakwaterowania tutaj na tej ziemi. Wydaje nam się, że często doszliśmy do czegoś, osiągnęliśmy coś. Słuchajcie, nie chcę was rozczarować, naprawdę. Ale kiedy już stąd odejdziemy, tak naprawdę, to się nic nie będzie... To nie będzie miało żadnej wartości. Tak, zostawimy dla naszych dzieci, czy krewnych, czy dla tych, o których się staramy, ale tak naprawdę dla nas to... Co jest najważniejsze? Wieczny przybytek. Wieczny przybytek, niebo. Kochani, dla nas niebo jest najważniejsze. I my jako dzieci światła musimy zdać sobie sprawę z tego, że tutaj, gdzie jesteśmy, cokolwiek mamy, to jest tylko tymczasowe. To nie jest wieczne, to jest tylko tymczasowe. Dzieci światła mogą zwiększyć swoją radość i nagrodę w Wiecie, jak mogą zwiększyć? Przez właściwe zarządzaniem pieniędzmi, talentami, czasem, możliwościami. Jeżeli będziemy dobrze tym zarządzać, to nasza radość tutaj na ziemi będzie większa nawet. Nasza nagroda w niebie będzie większa. W niebie. Nasza nagroda tutaj na ziemi będzie większa. Musimy odpowiednio zarządzać tym, co Bóg nam dał. Chcesz mieć więcej radości? Zarządzaj tym, co On ci dał w taki Boży sposób. Nie wiem, nigdy nawet nie myśleliśmy o tym, żeby, bo jeżeli potrzebujemy jakiejś porady finansowej, to gdzie idziemy? Jeżeli potrzebujemy rady, porady jakiejś finansowej, idziemy gdzie? Do banku, tak? Czy idziemy do jakiegoś doradcy finansowego, który na tym się zna i który nam może pomóc w jakichś tam naszych decyzjach. Ale kochani, chciałbym, żebyśmy dzisiaj o Panu Jezusie pomyśleli jako o naszym doradcy finansowym. On mówi nam pewne rzeczy, które tak naprawdę to ten doradca tutaj na tej ziemi nam nie powie. Doradca na ziemi nam powie coś całkowicie przeciwnego. Więcej dla siebie. A Pan Jezus powie, słuchaj, więcej dawaj, musi to przez Ciebie przechodzić. Jesteś menadżerem, ja Ci będę więcej dawać. Ja Ci chcę więcej dać, ale nie mogę Ci dać, bo Ty wszystko dla siebie może trzymasz. Więc to jest pewna, w ogóle całkowicie inne myślenie. Kiedy myślimy o tym, że Pan Jezus nam daje i my błogosławimy innych i Jego pracę, kochani, On chce nam więcej dać. On chce nam więcej dać. I zakończam już tym. Dzieci światła mogą wymienić walutę tego świata na walutę, którą mogą przenieść do nieba. Ilu z Was wie o tym? Wszyscy wiemy, że tak naprawdę to pieniędzy do nieba nie będziemy mogli wziąć, tak? Nie możesz sobie wsadzić ileś tam dolarów do kieszeni i jak odejdziesz, to te pieniądze z Tobą pójdą do nieba. Niemożliwe. Kiedy jedziesz do Anglii, wymieniasz dolary kanadyjskie na funty. Kiedy jedziesz do Polski, wymieniasz dolary kanadyjskie na złotówki. Kiedy jedziesz do Japonii, wymieniasz dolary kanadyjskie na jeny. Ale znacie wszystkie waluty. Kochani, teraz tak chcę Wam powiedzieć. Kiedy idziemy do nieba, wymieniamy nasze dolary na... Są pewne rzeczy w naszym życiu, które już teraz możemy zainwestować. Są pewne rzeczy w naszym życiu teraz, żeby dziecko Boże może zacząć zamieniać tą walutę tutaj, tą ziemską, na walutę niebiańską. To, co w niebie możemy otrzymać. Na nagrody, na radość. Jest to bardzo istotne, jest to bardzo ważne w naszym życiu. Jeszcze raz, będziemy całkiem inaczej myśleć, idziemy i będziemy całkiem inaczej funkcjonować w naszym życiu. Dzieci światła będą miały przyjaźnie w niebie i tutaj widzimy, żeby ten ostatni werset, żebyście byli przyjęci, czy przyjęli was do wiecznych przybytków. Chcę ci zadać takie pytanie. Oczywiście Pan Jezus, to jest dla nas najważniejsze, żebyśmy byli z Panem Jezusem. Ale będzie tak, że Biblia pisze, że będzie społeczność w niebie. Społeczność wiernych, społeczność świętych. Społeczność. Będą nas witać w niebie. Czy wiecie o tym? Że będą nas witać w niebie, kiedy wejdziemy? Wejdziemy i nas będą witać. W końcu! Jesteś. Więc chcę takie pytanie zadać. Każdy z nas chce być tutaj na tej ziemi przywitany w taki ciepły, braterski sposób. Chcemy się czuć potrzebni, chcemy, żeby ludzie nas przyjęli. Wiecie, pewnego czasu, pewnego dnia będziemy wchodzić do nieba. Moim pytaniem jest, jak nas w niebie przywitają? Oczywiście my myślimy, no tak, no bo muszę oddać swoje życie Jezusowi i to jest mój bilet do nieba. Czyż nie tak?
Tak.
Ale to, co robimy tutaj, ta waluta, jeszcze raz powracam do tego, jest istotna. Że ta waluta spowoduje, że będziemy mieli nagrodę w niebie, kochani. Często Naszą ambicją jest tylko, żeby się tylko do nieba dostać. Żeby tylko być. I może to nie jest dla nas tak bardzo zrozumiałe, ale kochani, Bóg jest Bogiem sprawiedliwym. Bóg jest Bogiem łaskawym, ale również sprawiedliwym. Nasze rzeczy, które... I jeszcze raz, to cokolwiek robisz, możesz tyle samo sobie nagrody zebrać w niebie i radości, co osoba, która jest duchowna. Tyle samo. Dlatego, że to zależy od nas i od naszego nastawienia do życia, jak my do życia podchodzimy, w jaki sposób. Więc nie myślmy sobie, że o jakiś duchowny, ja no nie wiem, powiem to, jakiś duchowny będzie miał nie wiadomo jaką nagrodę w niebie, bo słuchajcie, kochani, może być tak, że osoby, które może w taki niewidzialny sposób przykładają się do Królestwa Niebieskiego, odbiorą większą nagrodę niż nawet jacyś duchowni odbiorą. Więc kochani, wszystko zależy od nas. Wszystko zależy od nas. Chciałbym, żeby każdy z nas zaczął myśleć w kategoriach, chciałbym wymienić tą ziemską walutę na walutę, którą mogę użyć w niebie. Na walutę, która się przełoży na to, co będzie w niebie. Chciałbym, żebyśmy również, kiedy czytamy to, wiecie, chodzi tutaj również o kreatywność, o energię, ile energii wkładamy w to, co robimy dla Pana Jezusa Chrystusa. System wartości tutaj, ten ziemski, się całkowicie przewróci pewnego dnia. To, co jest coś warte, będzie nie warte. Kiedy pójdziemy do nieba, to, co jest tutaj warte, będzie nic nie warte w niebie. Jest to inny system wartości. Więc myślę, że jest to istotne, żeby, kiedy przeczytamy sobie te słowa jeszcze raz, Jezus mówi: zjednujcie przyjaciół pieniędzmi niesprawiedliwego świata, aby gdy czas pieniądza przeminie, okej, przyjęli was do wiecznych przybytków. Myślę, że nasze pieniądze mają wartość oczywiście, ale musimy używać nasze pieniądze do tego, żeby... Biblia w wielu miejscach mówi, kto jest przyjaciółmi, bracia i siostry, razem jesteśmy, to są nasi przyjaciele. Te rzeczy tego świata, czy nasz nieprzyjaciel, diabeł jest nieprzyjacielem. Więc zyskujmy sobie przyjaciół. To, co robimy naszymi pieniędzmi, jest ważne. Jest istotne. Jak obracamy, jest bardzo, bardzo istotne. Chciałbym, żebyśmy się pomodlili już na zakończenie i chciałbym, żebyśmy otworzyli naprawdę nasze serca do tego, co Bóg nam mówi. Wieczność w porównaniu z teraźniejszością. Żebyśmy nie wpadli w sidła myślenia, że ta teraźniejszość tak, no bo czuję tutaj wszystko i widzę tutaj wszystko, a wieczności jeszcze nie widzę i nie odczuwam tego, żebyśmy nie zamienili naszych priorytetów, żebyśmy nie traktowali rzeczy, które są tymczasowe tutaj tylko, jako rzeczy, które są najważniejsze. Panie, proszę Cię o właściwe zrozumienie. O właściwe zrozumienie Twojego słowa. Panie, ja Cię proszę, żeby każdy z nas, patrząc na to, co Ty mówisz, Panie, na to, co Ty nam odkrywasz, Ojcze, ja Cię proszę, żebyśmy mieli odpowiednie wartości, odpowiednie myślenie, myślenie, które jest Boże, żebyśmy nie wpadali w pułapki tych ziemskich rzeczy, rzeczy, które tak naprawdę to się nie będą liczyć już za niedługo. Panie, ja Cię proszę, żeby każda osoba była zachęcona tym, żeby nasze życie, Ojcze, żebyśmy uporządkowali nasze życie, abyśmy oddali całkowicie nasze życie dla Pana Jezusa Chrystusa, Panie, abyśmy żyli nasze życie tutaj na ziemi, myśląc o wiecznym przybytku, myśląc o tym, że tutaj jesteśmy tylko pielgrzymami, tutaj jesteśmy tylko na chwilę, tutaj jesteśmy tylko przejściowo. Ojcze, proszę Cię, dawaj nam siły, dawaj nam mądrości, właściwego zrozumienia, Panie, żebyśmy mogli jeden drugiego zachęcać. Ojcze, oddajemy Ci cześć i chwałę za to, co Ty robisz wśród nas. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Amen.